Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Mamy niedzielny poranek, zapraszamy więc na pół godziny z wielkopolską medycyną. Na początek przyjrzymy się wielkopolskim porodówkom. Szpitale walczą o kobiety w ciąży, bo dzieci rodzi się coraz mniej. Co może przekonać ciężarne, by wybrały konkretną porodówkę?
Kameralne warunki stwarzają zawsze większe poczucie intymności, takiej indywidualizacji, stwarzają możliwość indywidualizacji podejścia. Także do każdej pacjentki staramy się podchodzić bardzo wyjątkowo.
Wiemy, którym szpitalom w ostatnich miesiącach udało się pozyskać pacjentki.
Co może być objawem raka pęcherza moczowego?
Wiele osób bagatelizuje właśnie ten objaw, czyli krwiomocz, czyli to, co jesteśmy w stanie zauważyć.
Będziemy mówić o tym nowotworze, bo już trzeci rok trwa kampania adresowana do pacjentów.
Po muzycznej przerwie przekażemy dobrą informację. Będzie pomoc dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu w Wielkopolsce.
Uruchamiamy Malinowe Centrum Wsparcia dla Rodziców, gdzie będą mogli skorzystać z różnych usług specjalistów, od prawników, psychologów, coachów, terapeutów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych i tak dalej.
Powstanie też baza żłobków przyjmujących takie dzieci.
A na koniec będziemy radzić, jak dbać o pamięć.
Krzyżówki są świetne, natomiast często w tych krzyżówkach pojawiają się te same hasła. Jeżeli to są krzyżówki jednakie, to w tym momencie my też nie ćwiczymy w ogóle swojego mózgu.
O nas porady ekspertki.
Zapraszamy za chwilę więcej szczegółów.
Magazyn na zdrowie.
Dzieci rodzi się coraz mniej, ale są szpitale w Wielkopolsce, które mimo tego ogólnopolskiego trendu w pierwszym półroczu zanotowały wzrost porodów. W regionie to szpitale w Pleszewie, Kępnie, Kole, Krotoszynie, Obornikach i Gostyniu.
W Poznaniu tylko jedna z czterech porodówek może się pochwalić takim wynikiem. To Miejski Szpital imienia Raszei. Jak to się udało? O tym rozmawiam z zastępcą oddziału ginekologiczno-położniczego dr Kamilą Witczak oraz zastępcą położnej oddziałowej Aliną Szarlej.
Cieszy nas popularność naszego oddziału wśród pacjentek i zaufanie, którym panie nas obdarzają. Oczywiście wszyscy staramy się i pracujemy, aby jakość opieki była na najwyższym poziomie. Myślę, że dzięki temu osiągnęliśmy tak miły dla nas wskaźnik przy oczywiście bardzo niepokojącej sytuacji demograficznej, która panuje w całym kraju.
Oczywiście jest to wieloletnia praca naszego całego zespołu, zarówno położnych, jak i lekarzy. Myślą przewodnią to jest bezpieczne i czułe położnictwo. Co się za tym kryje? Przede wszystkim wsparcie na każdym etapie porodu, pomoc, zrozumienie kobiety rodzącej i objęcie ich razem, czyli i osobę towarzyszącą, męża, partnera. Myślę, że zaangażowanie tutaj duże personelu, szczególnie położnych, która jest z minuty na minutę z nią przez cały poród, daje gwarancję tego, że pacjentka czuje się zaopiekowana, jest bezpieczna.
Jest to tak naprawdę połączenie profesjonalizmu, wiedzy, rozwoju szeroko pojętego, nowoczesności z potencjałem ludzkim, czyli z dużą empatią, troską i wychodzeniem ku pacjentkom.
Ale najpierw musi być wybór państwa oddziału. Czy o tym, że właśnie kobiety wybierają ten szpital, może świadczyć to, że mogą tu wcześniej wejść, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, że państwo pokazujecie izbę porodową?
Tak, zapewne tak, od tych technicznych, aż po cały proces narodzin, mają pacjentki przedstawione w wielu aspektach. Jest to szkoła rodzenia, którą prowadzimy cyklicznie przez cały rok, a też robimy indywidualne spotkania, gdzie można sobie umówić się z położną, przyjść, zobaczyć oddział, porozmawiać, wyjaśnić co pewne kwestie i też poznać nasz oddział. I też od dłuższego czasu już mamy drzwi otwarte, czyli spotkanie z lekarzem, położnikiem, położną i z neonatologiem na drzwiach otwartych, czyli też zwiedzamy porodówkę, czyli ta techniczna jakby odsłona i też praktyczna, jeżeli chodzi o naszą działalność, czyli ta teoretyczna. Także można tutaj wspólnie wiele tematów poruszyć, które gdzieś nie są ani w książce, ani w szkole rodzenia dopowiedziane, ale też i myślę, że takie bezpieczeństwo, że idziemy w oddział, który już znamy i też częściowo personel, daje ten luz w ciele, który jest potrzebny do tego, żeby się otworzyć na poród.
To jest też szpital kameralny bardzo. To myśli Pani też przekonuje te przyszłe mamy?
Bardzo. Dlaczego? Kiedyś wybierając zawód położnej, będąc tutaj na praktykach, chciałam tutaj tylko przyjść dlatego, że jest właśnie kameralnie, czyli co? Mamy ten czas dla rodzącej. Nie biegniemy w pędzie, żeby tylko zakończyć poród. Dzień dobry, poprzyj, do widzenia. Ale po prostu jest bardzo dużo czasu na to, żeby ona sama jakby swoje potrzeby wyraziła, żebyśmy ustalili ten plan porodu, bo robi to z położną i bezpiecznie podążała w myśl swoich oczekiwań.
Kameralne warunki stwarzają zawsze większe poczucie intymności, takiej indywidualizacji, stwarzają możliwość indywidualizacji podejścia, także do każdej pacjentki staramy się podchodzić bardzo wyjątkowo.
Takim punktem ważnym dla całego procesu narodzin jest też oddział położniczy. Tam jest ta czułość, i tam jest ten czas również, gdzie w samoopiece położnicy, w opiece nad noworodkiem, całym procesem laktacji i karmienia czuwają położne, doradczynie laktacyjne.
Państwo też odliczacie już do 1000 porodu w tym roku. Ile zostało tych maluszków jeszcze, żeby ten 1000 osiągnąć?
Proszę Pani, urodził się 1000 maluszek właśnie w niedzielę o 17:26. Bodajże urodziła się dziewczynka, 1000 noworodek w naszym szpitalu. Jest to ogromny sukces, który świadczy o tym, że ta popularność oddziału i ta satysfakcja przede wszystkim par rodzących jest na dużym poziomie i też to zaufanie, które jest w stosunku do nas, świadczy o tym, że gdzieś te nasze działania, dokształcanie się jest jak najbardziej na miejscu.
I też u Państwa bardzo wzrosła liczba znieczuleń zewnątrzoponowych.
Tak,
porównywałam
tak.
Rok. Cały ubiegły do tego półrocza to jest prawie 3-krotny wzrost. Jak to się udaje, patrząc, że tych anestezjologów wszędzie brakuje?
No na pewno wiele szpitali boryka się, my też, z dostępnością anestezjologa, oczywiście tak jest. No myślę, że na poziomie szefostwa i całego personelu gdzieś ta akcja jest bardzo dobrze rozpędzona i zależy nam na tym, stąd też jakby te prośby w stronę dyrekcji, bo to ona jest organem sprawczym, jak najbardziej idą szeroko dla rozwoju tego aspektu, można by powiedzieć, farmakologicznych metod łagodzenia bólu.
Myślę, że nasz sukces zawdzięczamy również bardzo rzetelnej i bardzo dobrej współpracy z kolegami z innych oddziałów. Należy pamiętać, że opieka nad pacjentką ciężarną wielokrotnie odbywa się w zespole interdyscyplinarnym i dzięki specjalistom, których mamy w naszym szpitalu, jeszcze lepiej możemy opiekować się naszymi pacjentkami.
Akcja profilaktyka.
Krwiomocz, działaj! Kampania pod tym hasłem trwa już 3 rok i stale jest aktualna, bo trzeba szerzyć wiedzę na temat raka pęcherza moczowego. W Polsce liczba chorych rośnie, liczba wyleczonych niestety nie.
A wynika to z tego, że niewiele wiemy na temat tej choroby, a przede wszystkim objawów, które najczęściej lekceważymy, i o tym mówi Szymon Chrostowski z Fundacji Wygrajmy Zdrowie.
Statystyki nie są najlepsze, znaczy jesteśmy na końcu w Europie, jeśli chodzi o umieralność. Bo jeżeli chodzi o zachorowalność na raka pęcherza moczowego, jest ona porównywalna z państwami właśnie wschodu i południa. Natomiast statystyki, jeżeli chodzi o Polskę, są najgorsze w Europie. Jest bardzo duża śmiertelność, ponad 60% osób, które zachoruje na raka pęcherza moczowego, niestety umrze. Do tej pory też niestety lekarze, onkolodzy nie mieli narzędzi do tego, żeby trochę walczyć z tym nowotworem. Stąd też te działania nasze kampanijne uświadamiające nie tylko lekarze, ale przede wszystkim też społeczeństwo nad tymi symptomami, które sami możemy sobie jakby w pewien sposób wykryć.
No właśnie, te symptomy są bardzo proste i wydawałoby się, że kiedy pojawia się krwiomocz, czyli krew w moczu, to od razu powinniśmy działać, iść do lekarza, robić badania.
Dokładnie tak. Stąd też taka niby prozaiczna nazwa tej kampanii, którą prowadzimy już 3 lata i staramy się właśnie uświadamiać takim prostym przekazem. On jest taki trochę
ostry, można powiedzieć,
od razu że krwiomocz działaj. Co jest problemem jakby w tym jakby symptomie? Problem jest taki, że wiele osób, również też lekarzy pierwszego kontaktu, stąd też nawiązujemy bardzo mocno współpracę z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej, bagatelizuje właśnie ten objaw, o którym Pani wspomniała, czyli krwiomocz, czyli to, co jesteśmy w stanie zauważyć przy codziennych...
Podczas każdej codziennej wielokrotnie powtarzanej czynności.
Wielokrotnie powtarzanych czynności. To jest jakby jedna rzecz. Dwa, no, występuje jeszcze coś takiego jak krwinkomocz i on jest możliwy tylko do wykrycia poprzez badanie moczu, już takie laboratoryjne. Natomiast Natomiast to, co wizualnie możemy zobaczyć, to co się dzieje w misce toaletowej, no niestety. Staramy się jako fundacja, zresztą od 20 lat, zajmować się takimi tematami trochę trudnymi, jak nowotwór prostaty, nowotwór jądra u chłopców, nowotwór nerki, no i też pęcherza moczowego, który do tej był takim nowotworem, no trochę zapomnianym, myśmy to tak nazywali, dlatego, że wielu ludzi nie przyznawało się do tego, że ma takie symptomy, nie przyznawało się do tego, że odczuwa bóle w podbrzuszu. I teraz w czym jest problem? Problem jest w tym, że na przykład lekarze analizują te objawy jako zapalenie pęcherza, a może się gdzieś przeziębiłem. Większość historii dotyczy panów. To, co jest jeszcze ważne, mało kto zestawia pewien czynnik ryzyka, jakim jest palenie papierosów. Wszyscy to kojarzą jakby z rakiem płuca, tak, z rakiem krtani. Nie, ponad 60% to jest palenie, które było albo które wcale się utrzymuje.
To znaczy, wytłumaczmy, że właśnie w jaki sposób to palenie papierosów wpływa na układ moczowy. Te substancje smoliste się tam osadzają.
Oczywiście, że tak. Wszystkie substancje, które płuca nie filtrują tego. Wszystko to przenika do krwi, z krwiobiegiem to trafia do nerek i potem do pęcherza moczowego. I jak ja widziałem wycięty pęcherz moczowy, który niestety musiał być już usunięty u pacjenta, to on
palacza,
to on wygląda jak stara miska olejowa. Czyli to jest taka maść, która osadza się na błąku wyściółki pęcherza moczowego i tutaj czas gra na niekorzyść, ponieważ wczesne wykrycie tego jesteśmy w stanie zareagować bardzo wieloma metodami. Natomiast jeśli to hodujemy, to wrasta w nabłonek właśnie pęcherza moczowego, tworzy polipy, bardzo podobnie jak jest w jelicie grubym, które potem stan już nowotworowy.
Pierwszy niepokojący sygnał to krwiomocz, drugi niepokojący sygnał to bóle w podbrzuszu. Jeżeli jesteśmy palaczem, to tym bardziej jesteśmy w grupie ryzyka. Co trzeba zrobić?
No, trzeba przede wszystkim obserwować swoje ciało. Mamy teraz kilka programów, ale ten jeden najważniejszy, który mamy od jakiegoś czasu, czyli Moje Zdrowie, wcześniej to było 40+, gdzie odbywają się pewnego rodzaju bilanse pacjenta. Co jest ważne, pacjent, który się zgłosi do lekarza, dostanie jakby szereg badań, które w tym jest proste badanie moczu po prostu. Ja kubek wożę nawet w samochodzie i jest to jakby normalne i mało tego, to jest tanie badanie, to nie jest drogie badanie, które nawet możemy sobie sami sfinansować. Problem tych pacjentów, którzy trafiają za późno, przypomnę, że dlatego zbiera takie żniwo, ponieważ on jest wykrywany za późno, ponieważ jest bagatelizowany krwiomocz, jest przepisany jakiś lek przeciwzapalny, na przykład na zapalenie pęcherza moczowego, czy nerek, czy prostaty. Szanowni Państwo, Pani Redaktor, kiedyś ten krwiomocz minie, on po prostu ustanie.
No właśnie, i to też jest zgubne dla pacjenta,
i wtedy się usypia się czujność, my nazwaliśmy to czujnością onkologiczną, usypia się to. I co jest ważne, jeszcze odniosę do tego, do Mojego Zdrowia, jest to, że ten pacjent musi po miesiącu przyjść do tego lekarza na interpretację tych wyników. Jeżeli chodzi o pęcherz moczowy, raz do roku, jak to zrobimy, to mamy spokój na kilka lat, ponieważ to jest nowotwór, który jest podstępny, bo on się bardzo długo rozwija. Podobnie jak rak prostaty, podobnie jak wszystkie inne nowotwory. To jest jedno z niewielu takich badań, no najprostszym badaniem też jest jakby samo badanie piersi, na przykład u kobiet, czy jąder u chłopców. Niestety jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje, a po drugie nowotwory występują u coraz młodszych ludzi i to też usypia, że młody człowiek jak może być chory na raka. No ja miałem 20 lat, jak zachorowałem na raka, więc ten wiek tych chorób cywilizacyjnych, no on się obniża. To już nie jest domena, jak to się mówi, starszych osób po 60, jest to coraz częściej u młodych ludzi.
Teraz muzyczna przerwa, po niej wracamy.
Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiony. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera, czas, start. Ja też w tym deszczu stoję. Czekam na zielone. Słyszy Bóg, się da. Nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera, czas, start. Ja też w tym deszczu stoję. Czekam na zielone. Jeśli mnie słyszy,
magazyn na zdrowie.
Jak sprawdzić, czy żłobek naprawdę jest dostępny i sprzyja rozwojowi dziecka? Te pytania zadają sobie rodzice maluchów z wyzwaniami rozwojowymi. Takich placówek powstaje coraz więcej, ale nie każda przyjmie każde dziecko z niepełnosprawnościami.
Poznańska Fundacja Malinowy Gest chce wyjść naprzeciw rodzicom i pomóc im w znalezieniu żłobka, ale chce też namówić takie placówki, by poddały się ocenie. Dzięki temu rodzice wiedzieliby, czego ich dzieci mogą się spodziewać w żłobku. Więcej o tym powiedzą Monika Lisiecka i Karolina Chwiałkowska z Fundacji Malinowy Gest.
To są dzieci, które są na przykład w trakcie diagnozy w kierunku spektrum, ADHD, czy też innych takich kwestii związanych z rozwojem, czy z rozwojem mowy. To są dzieci, które już od urodzenia borykają się z trudnościami ruchowymi, czy manualnymi, więc tak naprawdę mówimy o szerokiej grupie i wiadomo, że jeśli chodzi o dzieci w wieku od narodzin do 3 lat, no to są zazwyczaj dzieci, które są w trakcie diagnozy, więc tutaj chodzi o tą taką wrażliwość placówek opiekuńczo-wychowawczych pod kątem obserwacji dziecka i dawania też informacji zwrotnej rodzicom.
Jeżeli chodzi o dostępność takich placówek, to oczywiście każda placówka wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ każda placówka jest inna. I mówimy tutaj i o strukturze architektonicznej, i mówimy także o kadrze. Chcemy to wszystko ustrukturyzować, poukładać. Chcemy, aby rodzice mieli do tego dostęp, tak aby sami mogli też określić, jakie są ich potrzeby. Nie ma do trzeciego roku takiej typowej diagnozy, więc nie ma też oczywiście pewności, natomiast jest pewna wrażliwość w każdej placówce, u każdej kadry, u dyrektora, gdzie wszyscy starają się grać do jednej bramki, starają się, żeby to dziecko było fajnie zaopiekowane, aby jak najbardziej je wesprzeć, więc wychodzimy jako placówki oczywiście naprzeciw, tak aby odpowiedzieć na te wszystkie potrzeby, bo wiadomo, zaopiekowane dziecko to szczęśliwi rodzice.
Statystyki pokazują, że dzieci ze specjalnymi potrzebami jest coraz więcej, ale z drugiej strony wzrasta też świadomość wśród rodziców. Rodzice są bardziej empatyczni, czujni, bardziej obserwują swoje dzieci, potrafią te specjalne potrzeby też zaobserwować, czasami nie wiedzą, jak je nazwać i szukają później różnych źródeł informacji, co dalej zrobić, jak te swoje obserwacje dziecka skonfrontować ze specjalistą, bądź też z kim skonsultować, więc w ramach naszej fundacji też uruchamiamy Malinowe Centrum Wsparcia dla Rodziców, gdzie będą mogli skorzystać z różnych usług specjalistów, od prawników, psychologów, coachów, terapeutów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych i tak dalej, żeby mogli swoje obserwacje skonsultować z kimś, kto im powie, co dalej robić. W planach mamy stworzenie jakby osobnego naszego też portalu dostępne żłobki. Żłobki otrzymają narzędzie do autodiagnozy, jeśli chodzi o dostępność swojej placówki, zarówno pod kątem architektonicznym, komunikacyjno-informacyjnym i cyfrowym. Aby mogli sobie zrobić taki troszeczkę rachunek sumienia, na w jakim zakresie ta dostępność u nich występuje. To jest bardzo ważna informacja dla samych rodziców. Drugim jakby elementem jest stworzenie takiej bazy żłobków, gdzie będzie żłobek czy inna placówka opiekuńcza opisana pod kątem dostępności. Też będzie uzupełniona o ten potencjał kadrowy, którym dysponuje placówka, bo nie każda placówka będzie gotowa na każdą niepełnosprawność dziecka, umówmy się. Tutaj chcemy poszukać tych placówek, które mają tą specjalizację i mogą się nią pochwalić i już mają doświadczenie w tym temacie. Też rodzice otrzymają narzędzie do przekazywania ich doświadczeń ze współpracy z placówką, aby to, co placówka wykaże w zestawieniu, no, miało się jak do rzeczywistości i doświadczeń samych rodziców. Tak kompleksowego systemu informacyjnego w naszym kraju nie było, a w zasadzie na świecie my zidentyfikowaliśmy może 3 podobne przykłady, 4, gdzie takie placówki mogą się poszczycić tą taką dostępnością względem dzieci i rodziców z niepełnosprawnościami, więc no, jesteśmy pionierami, mogę powiedzieć.
Wszystkie informacje będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej. Mamy bardzo wiele projektów, więc przy okazji będzie można zapoznać się też z innymi elementami, które tutaj tworzymy. Wiemy już jakby od strony placówek, jak to będzie wyglądało, ale to będzie też bardzo fajne narzędzie, aby rodzice mogli znaleźć taką placówkę, jakiej potrzebują. Po wpisaniu odpowiedniego hasła te kryteria jeszcze będziemy oczywiście ustalać zgodnie z tym, które placówki będą co chciały u siebie wprowadzić, tak aby rodzice też mogli wiedzieć, gdzie szukać, jak szukać, w którym obszarze, jak wszystko znaleźć, tak aby umniejszyć dla nich stres, aby stworzyć takie narzędzie, które będzie dla nich bardzo praktyczne, bardzo przydatne, które da im taką możliwość, aby mogli tą placówkę znaleźć gdzieś jak najbliżej, jak najwygodniej, żeby to odpowiadało im wszystkim potrzebom. Planujemy na razie to stworzyć tutaj, w Wielkopolsce, ale mamy zamiar włączyć całą Polskę w ten projekt. Tak naprawdę to jest to wspólne dążenie do tego, aby stworzyć jak najlepsze standardy opieki dla dzieci, po to, aby wesprzeć rodziców w tym, co się dzieje, aby dostali jak najlepszą opiekę wczesnodziecięcą. Także wszyscy idziemy do góry.
Te informacje o projekcie związanym właśnie z innowacją społeczną będą dostępne na stronie internetowej malinowygest.pl. Tam będzie zakładka projekty i wówczas będziemy na bieżąco informować, jaki jest progres w ramach innowacji społecznej.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Jak dbać o pamięć? Podstawa w każdym wieku to odpowiednie odżywianie, aktywność fizyczna i ćwiczenia umysłowe. Ale jakie? Zapraszamy na drugą część rozmowy z naszą ekspertką, dr Aleksandrą Zaustowicz z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.
Na co dzień pani doktor aktywizuje seniorów, szczególnie tych z chorobami neurodegeneracyjnymi, podopiecznych poznańskiej fundacji Orchidea Neuro.
Wydaje nam się, że jeżeli my zrobimy zdjęcie jakiejś rzeczy, to my to zapamiętamy. To znaczy zapamiętamy nawet to, że robiliśmy zdjęcie. Natomiast to jest też kolejny mit. My musimy sobie zapisać, zakodować, mieć jakiś punkt zaczepienia, jakiś haczyk, który nam przypomni o tym, że coś mamy do wykonania czy do zrobienia.
Banalna sprawa, wybieramy się na zakupy. Lepiej starać się w domu zapamiętać, miałam kupić 10 rzeczy i to było to, tak, to i to, niż robić sobie karteczkę, czy tam robić sobie zapisek w telefonie.
To znaczy karteczka jest dobra jak najbardziej, natomiast starajmy się wykorzystywać no właśnie ten nasz mózg po to, żeby jednak wiedzieć, co chcemy kupić. No tutaj akurat jest taka jedna metoda do zakupów, pałac pamięci, która świetnie się sprawdza, w której krążę w myślach po moim własnym domostwie, czy też ogrodzie i wtedy po kolei, idąc tymi korytarzami, idąc kolejnymi pomieszczeniami, zaglądam do szafek i przypominam sobie, co powinnam zakupić. To jest taka jedna z metod, natomiast chodzi też o to, że karteczka jest dobra, która też nam troszeczkę to wspomoże, żeby gdzieś tam czegoś nie zapomnieć. Natomiast no najgorzej właśnie, jeżeli my tak naprawdę robimy sobie tylko jakieś zrzuty telefoniczne czy ekranu i wtedy po prostu dłużej, wbrew pozorom, robimy te zakupy, niż robilibyśmy to z głowy. Także czasami ludzie sobie układają zakupy według alejek, tak, które mają do odwiedzenia. Natomiast to nie tylko chodzi o zakupy, ale właśnie mówię taki szereg takich czynności codziennych, życiowych. Chociaż powiem tak, im jesteśmy starsi, tym mamy mniej może tych zadań często do wykonania. No i po co mam to pamiętać? Mogę sobie to zapisać, zrobić zdjęcie, nie potrzebuję. Natomiast ważne jest to, żeby też próbować uczyć się pewnych rzeczy. No oczywiście są kursy, są szkolenia, nie każdy ma możliwości finansowe, czy też inne, żeby z tego korzystać, ale żeby stawiać sobie takie zadania, czyli na przykład nauczyć się wiersza, albo jakiejś krótkiej noty, albo na przykład, kiedy robię sobie jakiś, nie wiem, spis filmów, czy też książek, czy też autorów, których chciałabym przeczytać, albo którzy mnie interesują. I w tym momencie ja powtarzam, czy to odtwarzam. Czy na przykład postaci historyczne, jeżeli kogoś interesuje historia, to wrócić do danego okresu i sobie to rozrysować w postaci jakiejś mapy, czy czegoś innego, po to, żeby się tego z powrotem nauczyć. Każdy powie po co? Dla siebie, ale również po to, żeby, no może o kimś z tym podyskutować, po to, żeby sobie odświeżyć daną informację.
Często mówią osoby młode, moja babcia jest w niezłej kondycji i jeszcze cały czas rozwiązuje krzyżówki. Tymczasem tutaj państwo pracujący z seniorami mówią, że okej, krzyżówki dobre, ale to nie jest jak gdyby jedyna rzecz i to nie jest ta jedyna rzecz, którą powinno się wykorzystywać, żeby ćwiczyć głowę, mózg.
To prawda, krzyżówki są świetne, natomiast często w tych krzyżówkach pojawiają się te same hasła. Jeżeli to są krzyżówki jednakie, to w tym momencie my też nie ćwiczymy w ogóle swojego mózgu. Jeżeli to są różnego rodzaju zagadki, szarady, jeżeli to są różnego rodzaju krzyżówki, które mają różny poziom trudności.
Jolki na przykład.
Tak, to w tym momencie możemy sobie trochę tym żonglować. Natomiast wykorzystywanie różnego rodzaju ćwiczeń z wykorzystaniem właśnie dźwięku, zmysłu wzroku, z wykorzystaniem kinestetyki, to naprawdę jest ten moment, który działa na nasz mózg i który go pobudza. Na przykład chociażby ćwiczenia ruchowe, które też wykonuję z seniorami, opierają się na tym, że tworzymy pewnego rodzaju układ ruchowy do muzyki. Jest on w miarę prosty, natomiast chodzi o to, żeby go zapamiętać, żeby go odtworzyć z pamięci i tutaj ta kinestetyka bardzo mocno wpływa właśnie na te możliwości pamięci.
Oprócz właśnie ruchu, aktywności fizycznej, która ma zbawienny wpływ właściwie na całe nasze ciało, nie tylko na głowę, co jeszcze dobrze wpływa na pamięć, a co jest dla niej destrukcyjne? Na pewno stres tutaj przez całe życie ma bardzo zły wpływ.
Stres, no oczywiście wiemy o używkach, tak, że to też nie jest dobra droga. Jeśli chodzi o kwestię pamięci, to mamy też dość duży problem właśnie z tą rozleniwieniem się pamięci, że często jest tak, że my działamy na stereotypach, na tym, co już sobie wypracowaliśmy w naszych drogach mózgowych i już nic więcej nie robimy, szukając czegoś nowego, szukając nawet nowej przyjaźni, szukając nowego kontaktu z innym człowiekiem, czy też sięgając po literaturę, nawet która teoretycznie nigdy nas nie interesowała, czy też sięgając po jakiś film, to wtedy my i tak ruszamy tutaj w innym kierunku i musimy mieć nowe drogi, nowe przestrzenie, nowe połączenia synaptyczne nam się tworzą. Także tak naprawdę zrobienie czegoś inaczej, ale też poszukiwanie. Czy najgorszą rzeczą, która jest, to jest lenistwo. Niestety. Jeżeli mamy coś pod nosem, mamy coś przez cały czas podane, to my nie musimy już nic więcej zrobić, nie musimy działać. A najważniejsze dla nas to właśnie działanie, bycie w ruchu. Jest bardzo wiele instytucji, miejsc, w których naprawdę można spróbować być, bo jeżeli ja nawet nie spróbuję, to się nie dowiem, tak? Na przykład chociażby to, że spróbuję na przykład malarstwa albo jakiegoś innego działania. Podejmę inne działanie w tym momencie, w którym faktycznie nigdy nic nie robiłam.
Fundacja Orchidea Neuro od 10 lat pracuje z osobami na przykład po udarach. W ofercie ma wiele bezpłatnych programów na rzecz poznaniaków wymagających takiej specjalistycznej opieki.
I był to już ostatni temat w naszym magazynie. Zapraszamy za tydzień i na naszą stronę internetową. Tam można znaleźć wszystkie poprzednie odcinki naszego magazynu. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.